Proszę otworzyć. Pierwsza Królewska, pierwsze 8 wersetów. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, wersety od 1 do 8. Achab powiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynią z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się, czy zobaczył więc, dosłownie napisane, zobaczył więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby na samym południu Judy, które należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek na węglach upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy, aż do Góry Bożej Horeb, Góry Synaj. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Dziękujemy, że Twoje Słowo jest naszą mocą, szczególnie w tych momentach w naszym życiu, które są wyjątkowo dotkliwe, wyjątkowo zniechęcające. Te chwile, kiedy zbyt wyraźnie rozumiemy, że znikąd nie ma pomocy, że wszystkie nasze starania zawiodły, a nasza pomoc jedynie w Tobie. Choć trudno, to jednak dziękujemy Ci za takie chwile, ale dziękujemy Ci przede wszystkim za Twoje Słowo, które już zawczasu przygotowuje nas i wyposaża we wszelką moc, tak aby w ciężkich próbach, abyśmy okazali się zwycięzcy, abyśmy wytrwali przy Tobie, aż będziemy u Ciebie. Amen. Tak więc, tytuł dzisiejszego kazania: czy masz już dosyć? Czy masz już dosyć? Słuchajcie, życie z Bogiem to niesielanka, jakbyście się zastanawiali. Choć w wielu kręgach wydaje się, że nowonawróceni są zapewniani, że o, wszystko się ułoży, wszystko będzie dobrze, będziesz radosny i będziesz miał pokój i niczego ci nie będzie brakowało. Podczas gdy prawda jest taka, że życie z Bogiem, jak doskonale wiemy, to nie jest sielanka. I z czego to wynika, że życie z Bogiem nie jest sielanką? No, oczywiście wynika to z pewnych schematów, których już, mam nadzieję, nauczyliśmy się, które są wszechobecne w Biblii. A jakie to są schematy? Otóż między innymi, czy głównie taki schemat, że jeżeli Bóg ogłasza kogoś sprawiedliwym, a takimi ogłosił nas, skoro Bóg mówi, że w Chrystusie jesteśmy bez żadnej winy, bez żadnej skazy, że Chrystus oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, co to oznacza? Oznacza to, że następnie Bóg podkłada, podłoży pod nami ogień. Dlatego, że kto jest bez skazy, kto był bez skazy, oczywiście bez skazy była ofiara, która była składana Bogu. I dlatego, jeżeli Bóg ogłasza kogoś sprawiedliwym, to oznacza to, że ten ktoś jest gotowy, aby podłożyć pod nim ogień i złożyć go w ofierze. I tak nic dziwnego, że w liście Piotra jest napisane: nie dziwcie się, bracia, kiedy ogień was pali. Tak więc, czy masz już dosyć? Taki jest temat. Miałeś kiedyś dosyć? Miałaś kiedyś dosyć? Albo jeszcze lepiej. Pragnąłeś kiedyś śmierci? Pragnąłeś kiedyś umrzeć? Byłeś tak zniechęcony, czy tak przybity, przygnębiony, przytłoczony próbami, że chciałeś umrzeć, chciałaś umrzeć? I zwróćcie uwagę, tutaj jest powiedziane w czwartym wersecie: życzył sobie śmierci. Słuchajcie, większość komentatorów, można wręcz powiedzieć, że pastwi się nad Eliaszem, że Eliasz użalał się nad sobą, że Eliasz trochę przesadzał, że tak naprawdę ani nie było tak źle, ani jego sytuacja nie była taka zła, że nawet niektórzy oskarżają Eliasza o jakiś brak wiary. Słuchajcie, nic, moim zdaniem, nic z tych rzeczy, w żadnym momencie Bóg nie napomina Eliasza i zwróćmy uwagę, Eliasz życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Tak więc, jak widzimy w tym urywku, Eliasz nie boi się, ale ocenia sytuację i ucieka, by uchronić swoje życie na południe. Najpierw udaje się do Berszeby. Podróżuje nie sam, jak widzimy, ale w towarzystwie sługi, którego następnie zostawia w Berszebie. Dalej idzie już sam, idzie o jeden dzień drogi w kierunku pustyni, po pustyni, i pod wieczór odpoczywa pod jałowcem. I słuchajcie, ciekawe, zastanawiające jest, i mam nadzieję, że jesteście wyczuleni już na takie rzeczy, kiedy czytacie Biblię, że zwracacie uwagę na jakieś podkreślenia. Zastanawiające, ciekawe, dlaczego jest dwukrotnie powiedziane, że odpoczął akurat pod krzewem jałowca. Z jakiejś przyczyny jest właśnie coś takiego podkreślone i o dziwo w niewielu miejscach pojawia się to słowo w Biblii, ale między innymi pojawia się w Psalmie 120, w którym psalmista mówi, zacytujmy ten psalm, Psalm 120, pieśń pielgrzymek, czy pieśń naprawdę wznosząca się, i właśnie Eliasz za chwilę będzie się wznosił do góry, na górę Synaj. Do Pana wołałem w swej niedoli i wysłuchał mnie. Ratuj, Panie, duszę moją od wart kłamliwych, od zdradliwego języka. Co ci da, albo co ci doda, języku zdradliwy? Ostre strzały wojownika i rozżarzone węgle z jałowca. Biada mi, że przebywam w Meszech, że mieszkam w namiotach Kedaru. Dusza moja zbyt długo przebywała wśród tych, którzy nienawidzą pokoju. Ja jestem za pokojem, ale gdy przemówię, oni są za wojną, oni są za walką. Interesujące jest, że Eliasz mówi: dosyć już. Wystarczy, już dosyć. I teraz psalmista mówi coś podobnego: zbyt długo moja dusza przebywała wśród tych, którzy nienawidzą pokoju. Interesujące jest to, że kto może powiedzieć, że dosyć już? Albo kto może powiedzieć, że zbyt długo? Czy jak długo jest zbyt długo? Wydaje się, że te rzeczy należą do Boga. To On decyduje, kiedy jest dosyć, On decyduje, kiedy jest zbyt długo, Ale jednak zwróćmy uwagę, że zarówno psalmista, jak i Eliasz mówi: Panie, dosyć już, wolałbym umrzeć. Psalmista mówi: zbyt długo przebywałem wśród tych, którzy nienawidzą pokoju. I w żadnym momencie Bóg nie napomina ani jednej, ani drugiej osoby. Psalmista, autora nie znamy tego psalmu, mówi o pokoju, a jednak z każdej strony jest otoczony przez wrogość. I wydaje się, mam nadzieję, że modlicie się psalmami. Moja mama na przykład ostatnio czyta głównie, jedynie psalmy, ale psalmy odzwierciedlają emocjonalny nasz stan, czy stan naszej duszy. Co się działo w duszy Dawida, co się działo w duszy naszego Pana, Jezusa, ale też, co się wydaje się, że ten psalm, psalm 120, mówi, co się działo w duszy Eliasza. Eliasz był za pokojem, podczas gdy każdej strony był otoczony przez wrogość. I słuchajcie, to jest zastanawiające, te dwa ostatnie wersety. Dusza moja zbyt długo przebywała wśród tych, którzy nienawidzą pokoju. Ja jestem za pokojem, ale gdy przemówię, oni są za walką. W pewnym sensie to nawet jest nieco interesujące. Eliasz orędownikiem pokoju? Przecież wiemy, czego przed chwilą Eliasz dokonał na górze Karmel. Wybił paręset proroków Baala. Ale jaka jest prawda? No prawda jest taka, że w rzeczy samej cała ta ziemia, cały lud Boży był utrapiony niepokojem, był utrapiony terrorem i to, co Eliasz przyniósł i to, czego był orędownikiem, to dokładnie był pokój. On był orędownikiem pokoju. I w taki sposób należy o nim myśleć. I zwróćmy uwagę, Eliasz ma już dosyć, Eliasz mówi, życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Czyli ciągła wrogość z każdej strony, nieustępliwa wrogość, ciągle nastają na moje życie, ciągle towarzyszy mi niepewność, jakaś porażka i zawód. Weź moje życie. Dlaczego? Dlatego, że też nie jestem lepszy niż moi przodkowie. I oczywiście jak przystało na pasterza, dobrego pasterza, i Eliasz dokładnie to czyni, Eliasz utożsamia się z tymi, którym służy. Nie wynosi się ponad nich, ponad swój lud, nie wykorzystuje swojego Bożego ludu, ale właśnie się z nim utożsamia. Słuchajcie, z czym wam się kojarzy takie stwierdzenie? Panie, dosyć już, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Oczywiście kojarzy się to z innym mężem Bożym, który podobnie zawołał. W Księdze Izajasza czytamy w 6 rozdziale, w 5 wersecie: i rzekłem, biada mi, zginąłem, a tak naprawdę zostałem rozwiązany, można powiedzieć, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Tak więc zarówno Eliasz, jak i Izajasz przyznają, że nie tylko, że mieszkają pośrodku ludu, który nastaje na ich życie, ale że sami wcale nie są lepsi od reszty. Prawda jest taka, że i my bywamy zniechęceni. Nasze utrapienia wydają się czasami zbyt długie, zbyt uporczywe i zbyt nieustępliwe. I wręcz mam nadzieję, że każdy znalazł się na takim miejscu, właśnie w takim miejscu, w którym znalazł się Eliasz, który pragnie śmierci, który mówi, że dosyć już dłużej nie dam rady. Jeśli nigdy nie znalazłaś się w takim miejscu, to wręcz istnieje zagrożenie, że jesteś jakąś samosprawiedliwą osobą, bez żadnej empatii, śmiałą, ale w złym sensie, z wszelkimi odpowiedziami, udającą wielką wiarę, ale tak naprawdę jej nie posiadającą. I właśnie w takich momentach, jak Eliasz, dochodzimy do tego kluczowego rozdroża w naszym życiu, czy w naszym życiu z Bogiem. Co wtedy? Czy porzucę wszelką nadzieję, czy raczej zwrócę się do Boga z moją bezsilnością i z moim umęczeniem? Gdzie pójdziemy? Gdzie się udamy? Czy to jest rezygnacja, co się dzieje z Eliaszem? Bynajmniej. Czy to jest umęczenie i zniechęcenie? Jak najbardziej. Na pewno. Ale słuchajcie, rezygnacja to jest porzucenie wszystkiego, co dobre, ale tego Eliasz na pewno nie uczynił. Eliasz pragnie umrzeć, ale i inni wielkie przykłady wiary dla nas podobne rzeczy opowiadali. Hiob żałował, że nie umarł, zanim się narodził. Ale i nasz Pan Jezus, i to jest dość interesująca rzecz, nasz Pan Jezus miał już dosyć. Pamiętacie urywek? I ten urywek, o dziwo, przychodzi po dzisiejszym czytaniu, które słyszeliśmy, po górze przemienienia. Jest góra przemienienia, gdzie Jezus spotyka się z Eliaszem. Co robi Eliasz? Eliasz zachęca go przed największą próbą w życiu Jezusa. Jezus widzi się ze swoimi przyjaciółmi, widzi chwałę nieba, ku której zmierza, następnie zwraca swoją twarz, jak pamiętamy, z determinacją w kierunku Jerozolimy i później ma miejsce właśnie ta sytuacja. Ta sytuacja, kiedy jego uczniowie, podburzeni przez uczonych w piśmie, nie są w stanie uzdrowić chorego, opętanego chłopca. I ciekawe, że właśnie wtedy Jezus wypowiada te słowa i mówi: jak długo będę was znosił, o wy małej wiary. I te słowa, cały czas myślałem, że te słowa są skierowane przeciwko uczniom, ale te słowa, Calvin pewnie ma rację, że te słowa zostały skierowane przeciwko uczonym w piśmie, którzy wątpili, którzy nie posiadali żadnej wiary, którym chodziło tylko o to, aby pokazać porażkę Jezusa i jego uczniów. Dlatego, że następnie mamy kolejny przykład wiary, małej wiary, kiedy ojciec mówi, zwraca się do Jezusa z tym zawołaniem: wierzę, przydaj mi wiary, chcę wierzyć. Tak więc w Księdze Hioba Jezus mówi: jak długo będę was znosił? W Księdze Hioba w 7 rozdziale, 16 wersecie czytamy następujące słowa: uprzykrzyło mi się życie, nie chcę żyć dłużej. Zaniechaj mnie, bo moje dni są tylko tchnieniem. Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że nań zwracasz uwagę, że go nawiedzasz każdego poranku i każdej chwili go doświadczasz? Kiedy wreszcie odwrócisz wzrok ode mnie i zaniechasz mnie, abym przełknął moją ślinę? I w 10 rozdziale, 1 wersecie czytamy: obrzydło mi życie. Teraz puszczę wodze mojej skardze i będę mówił o goryczy mojej duszy. Tak więc mamy Eliasza, mamy naszego Pana, ale mamy Hioba, który skarżył się, który wręcz pragnął śmierci, gdyż obrzydło mu jego życie. I w żadnym z tych wypadków nie znajdujemy oczywiście grzechu. Skarga jak najbardziej przynależy z ludem Bożym. Jest to oczywiście skarga w każdym z przypadków, skarga płynąca z wiary. Skarga, która z umęczenia kierowana jest ku Bogu. Skarga nie jest oznaką małej wiary, ale wręcz odwrotnie. Czym jest skarga? Skarga jest oznaką bliskości z Bogiem. Bliskości z Bogiem, którego nie pojmujemy tego, co czyni w naszym życiu aktualnie, jednak się go trzymamy. I to jest ta skarga. Na tym polega definicja skargi. Spoleganie na Bogu, kiedy wszystko zawiodło w naszej zupełnej bezsilności. Słuchajcie, jeżeli nie będzie skargi, to w przeciwnym razie będziemy mieć udawaną, lukrowaną, jak pączki w tłusty czwartek, wiarę. Wiarę niedoświadczoną, ale gorzej, wiarę obłudną. Żadna chluba z takiej wiary. Ci, którzy taką wiarą usiłują ugasić wszelką skargę, są nieczuli, żeby nie przesadzić, jak można powiedzieć, jak SS-mani. Okrutnicy, ci, którzy pod przykryciem wielkiej wiary próbują wygasić, ugasić i zganić wszelką skargę. Ale jest jedna rzecz, zwróćcie uwagę, którą wszyscy oni wyznawali, to Bóg jest Panem życia. On jest Jego dawcą i On jedynie ma prawo je odebrać. Co oczywiście nie oznacza, że grzechem jest złożenie życia za kogoś. Wręcz odwrotnie, jest to wyraz największej miłości, kiedy składamy nasze życie, poświęcając swoje życie za przyjaciół naszych. Jednak oznacza to, że nie możemy samowolnie dysponować własnym życiem lub życiem innych. Tak więc, jak już powiedziałem, skarga jak najbardziej przynależy z ludem Bożym. Wiadomo, że jak sam Bóg powiada wraz z testem i wybawienie dostarcza, ale Bóg jest w pełni świadom tego, jakie są nasze możliwości. Zobaczcie chociażby na ten jeden werset, Psalm 103, werset 14. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. I teraz, żeby to dobić, dotarło do nas może jeszcze wyraźniej, w wersji gdańskiej, ten sam werset. On ci zaiste zna, cośmy za ulepienie. Pamięta, żeśmy prochem. Bóg zdaje sobie sprawę, z czego ulepiony jest Eliasz. Bóg wie doskonale, z czego ulepiony jest Hiob, z czego ulepiony jest jego syn, jak wielką udręką było przebywanie wśród złowrogich uczonych w piśmie. Ale tak jak Eliasz powiada, Jahwe, weź moje życie, dosyć już. I następnie, co się dzieje? Następnie zasypia. Nagle przychodzi anioł i budzi go. Jak pamiętamy, aniołowie mają to obdarowanie, że budzą ludzi. Pamiętacie w Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale, ile razy anioł budził Józefa? Nie dał się Józefowi wyspać? 3 razy go budził. Podobnie tutaj anioł budzi Eliasza i zamiast spełnić życzenie Eliasza i zabrać jego życie, co się dzieje? Anioł daje mu pokarm. Jak czytamy, potem położył się, zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placyk upieczony i dzban z wodą, posilił się więc i znowu położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł, wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Tak więc Eliasz zjadł, znowu zasnął, anioł znowu go budzi, następnie nakazuje mu wstać i posilić się, bo jak dodaje, daleka droga przed nim. Eliasz wstaje, je i pije i ma siłę pokonać resztę drogi do góry Choreb, do góry Synaj, jaka jest odległość? 350 km. Czyli normalnie 10 dni powinien był iść, ale Eliasz będzie podróżował przez 40 dni i nocy po pustyni. Na górze ma złożyć skargę oficjalnie i nigdzie w żadnym miejscu nie widać, jak już powiedziałem, napomnienia ze strony Boga. O, nie przesadzaj, nie użalaj się nad sobą, o, nie jest tak źle, nie przesadzaj, nic z tych rzeczy. Ale na koniec, słuchajcie, z czym w Nowym Testamencie, dosyć już Panie, weź moje życie, z czym w Nowym Testamencie kojarzy wam się ten urywek? I słuchajcie, to jest ciężkie pytanie, trudne, ja zaraz odpowiem na to pytanie, nie próbujcie nawet odpowiedzieć, nie sądzę, że pomyślicie o tym urywku, ale który urywek w Nowym Testamencie mówi podobne rzeczy? Gdzie mamy skarżącego się przywódcę na Kościół, zdający raport o Kościele i skarżący się przed Bogiem, skarżący się na Kościół. I słuchajcie, może ten urywek niezbyt ładnie jest zacytować przed dorocznym spotkaniem kościelnym, ale oczywiście Hebrajczyków 13:17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Będą musieli zdać sprawę. I oczywiście tu mamy dwa aspekty tego zdawania sprawy. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem. Czym jest wzdychanie? No wzdychanie jest skargą. A nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Tak jak w przypadku Eliasza, zobaczymy, to wyjdzie na szkodę. Podobna zachęta i podobne pouczenie przychodzi w naszym kierunku. Zwróćmy uwagę, że anioł położył placek i postawił dzban z wodą przy głowie Eliasza. Wydaje się, że dobrotliwość i wrażliwość naszego Pana jest niewyobrażalna. Że oto przychodzi ktoś i chce umrzeć i oto Pan posyła anioła i ten stawia tuż przy nim jedzenie i picie. Placek zostaje upieczony na rozgrzanych, żarzących się, jak widzicie, na rozpalonym węglu, na żarzących się węglach. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, z jakiej przyczyny tłumacze Brytyjki akurat pozostawili to słowo. Jest u nas napisane placek upieczony i dzban z wodą. Wiecie, jakiego słowa nie ma w oryginale? Nie ma słowa upieczony, ale jak najbardziej pasuje, ale jest słowo, którego w naszym tłumaczeniu kompletnie nie ma, rozpalonym węglu, żarzącym się węgliku. I oczywiście kojarzy nam się to z Izajaszem, 6 rozdziałem, jeszcze raz, rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mający w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Słuchajcie, według Leitharta, ja na tyle nie znam, się gubię na tyle w hebrajskim, ale według Leitharta są tylko dwa przypadki w całej Biblii, gdzie mamy rozpalony węgiel czy żywy węgiel. Tutaj w tym urywku no i drugi u proroka Izajasza. I oczywiście o co chodzi, jakie jest przesłanie? Przesłanie jest takie, że kiedy Eliasz mówi: Panie, dosyć już, już nie mam siły, zabierz moje życie, z czym przychodzi, z jaką pociechą przychodzi nasz Pan do nas, kiedy my w naszej rozpaczy zwracamy się do Boga, jaka jest pierwsza Jego pociecha? Pierwsza Jego pociecha jest, że On usuwa nasz grzech. On pociesza nas i przyjmuje nas tak, jak przyjął Eliasza, tak jak przyjął proroka Izajasza. Tak więc Bóg odnawia nasze siły. On odnawia, tak jak odnowił siły Eliasza i jego powołanie. Co więcej, więcej jeszcze, przychodzi z przebaczeniem. Bóg ma plan. On jest Bogiem wszelkiej pociechy. Co więcej, mówi, że próby są krótkie, szybko się skończą, ale są konieczne. I zobaczcie, to są te urywki, które niektórych, którzy przechodzą przez ciężkie próby, denerwują, ale z drugiej strony, słuchajcie, nie ma chyba większej pociechy niż ta wrażliwość apostolska i te zapewnienia, które ku nam są kierowane. Zobaczcie, 1 Piotra 5,10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Po krótkotrwałych. Słuchajcie, to ma być naszą pociechą. Zobaczcie 1,6 1 Piotra. Weselcie się z tego, mimo że teraz, czyli to nie jest jakaś naiwna prezentacja naszego życia, ale weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Słuchajcie, każde z tych malutkich słów znajduje się w Grece, jakbyście się zastanawiali. Mimo, teraz, na krótko, gdy trzeba. Każdy z nich tam jest. I wreszcie ekonomia naszych prób. I to jest kolejny werset naszego kościoła. Na czym polega, jak się przekładają nasze próby? Co one oznaczają? I 2 Koryntian 4,17. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiecznej chwały. Czyli mamy kontrast goniący kontrast. Tu mamy chwilowy, tu mamy wieczne, że to, co chwilowe, przełoży się na coś, co będzie trwałe, nieznaczne w porównaniu z tą chwałą, która nadchodzi. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Ty malujesz przed naszymi oczami obraz realnej wiary, nie jakiejś wiary udawanej, pseudowiary, która niby ma zawsze się radować, zawsze z jakimś błogim, niemądrym uśmiechem na twarzy iść przez świat. Dziękujemy, że Ty pokazujesz nam, iż jak najbardziej słabość, jak najbardziej zniechęcenie przynależy z Twoim ludem. Dziękujemy, że właśnie w tych momentach, w tych chwilach możemy uciekać się do Ciebie, możemy trwać przy Tobie, nie musimy się wstydzić naszego zniechęcenia, nie musimy się wstydzić naszej słabości, ale wręcz odwrotnie, że Ty zawsze nas przyjmujesz, że Ty momentalnie nas wysłuchujesz, że Ty oczyszczasz nas z naszych win i sprawiasz, że na nowo możemy się podnieść i dobiec do samego celu. Dziękujemy Ci jeszcze raz za Twoją moc. Dziękujemy, że nawet to słowo nie jest jedynie intelektualną propozycją, nie jest intelektualnym przesłaniem, ale że nawet to słowo już teraz wyposaża nas na przyszłość, wyposaża nas na te próby, na te testy, które jeszcze są przed nami. Dziękujemy Ci i składamy się w Twoje ręce. Amen.
Amen.